Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, już połowa maja, 15 dzień maja, środa, kłaniamy się i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny, a towarzystwo niezłe słuchaczy, więc się z tego cieszymy. Jesteśmy Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Telefony się nie zmieniły, czujny 510-37-32 do studia, 510-37-36, no i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczynamy coraz częściej jeździć nad morze. Niektórzy szczęściarze na dłużej, inni na jeden dzień. Jeździmy do Świnoujścia, już rzadziej przez Niemcy, a częściej, to bardzo, bardzo wiele częściej, tunelem. No i w tym tunelu taki problem.
Witam, Konrad ze Szczecina z tej strony. Mam pytanie, czy w czasie reakcji można byłoby przy okazji podpytać jakiegoś policjanta, jeżeli będzie, czy ten cały monitoring w tunelu w Świnoujściu pozwala też na wystawienie mandatu kierowcy, który nie włączył świateł mijania w tunelu, bo wiadomo, wszyscy wiemy, tam prędkość, wyprzedzanie, zawracanie, ale za brak świateł mijania, czy też to kontrolują? Szerokości, pozdrawiam.
Wyprzedzanie, zawracanie, włos się jeży na głowie, gdy myślę o tych manewrach. No, jeden włos co najmniej się jeży, gdy myślę o niewłączeniu świateł mijania, bo na przykład mamy światła do jazdy dziennej, no i na tych światłach przejeżdżamy ten tunel. Zapytamy, kogo trzeba, damy znać odpowiedź w jednej z najbliższych audycji. Czas reakcji na pewno się pojawi. A teraz o tym, co w programie. No, wczoraj nasz słuchacz pytał o to, czy woda z pomp, tych zabytkowych, pięknych pomp, tak zwanych berlinek w Szczecinie, jest zdatna do picia, czy ktoś to bada, czy nie bada, czy te tabliczki woda niezdatna do picia, to jest może takie usprawiedliwienie, że tej wody się po prostu w ogóle nie bada i one są sobie, te pompy, jest ta woda na wypadek jakichś kryzysowych sytuacji, ale generalnie do picia się to nie nadaje. O tym będziemy rozmawiali dopiero, co prawda, na zakończenie audycji około 12.45, ale będą także inne tematy. Jeden z naszych słuchaczy kupił bilet na koncert w ramach Juvenaliów, no i na tym koncercie ulubiona jego gwiazda okazuje się nie wystąpi, a kiedy kupował ten bilet, to gwiazda miała wystąpić. Poprosił o zwrot pieniędzy, bo chciał zwrócić bilet. Uznał, że jeżeli jego gwiazdy w pakiecie artystów danego dnia Juvenaliów nie ma, to on nie chce na ten koncert iść. No ale napisano mu, że co prawda jego ulubionej gwiazdy nie będzie, za to będzie inna gwiazda. Słuchacz innej gwiazdy nie chce i chce zwrotu pieniędzy za bilet. A organizator twierdzi, że zwrot nie przysługuje. Co na to miejski rzecznik konsumentów? Rozmowa na ten temat około 12.35-12.40, a wcześniej o 12.30 relacja Adama Wosika, naszego reportera z Wałów Chrobrego. Tam dzisiaj traktorami zmierzają rolnicy. Jak długo będą blokować Wały Chrobrego i okolice? Co to oznacza dla jeżdżących w tych okolicach kierowców? Jakie będą utrudnienia? O tym rozmowa o 12.30 tuż po reklamie. Natomiast przed 12.30 będziemy rozmawiać o tych, którzy kochają karawaning, którzy kochają przebywać na kempingach. Wczoraj zadzwonił słuchacz i poskarżył się, że w Szczecinie nigdzie nie można nabić gazem turystycznej butli gazowej. Jest z tym ogromny kłopot, ogromny problem. No i my dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać z przedstawicielem Związku Żeglarskiego w Szczecinie, ale także z przedstawicielem Polskiej Federacji Kampingu i Karawaningu. Czy rzeczywiście jest trudno z nabijaniem tych butli z gazem, ale porozmawiamy także o modzie na karawaning. Czy są jeszcze możliwości zarezerwowania właśnie takiego kampera na te wakacje? To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a jeżeli chodzi o plan maksimum, to mamy od pana Kamila maila w sprawie potrzeb fizjologicznych. Chciałbym poprosić o możliwość zainterweniowania w sprawie dostępności toalet w budynku Przełomów na Placu Solidarności. W zeszły weekend, w sobotę, byliśmy z żoną, jest w widocznej ciąży, na spacerze. Zachciała skorzystać z toalety, a przychodziliśmy akurat obok przełomów. No, toaleta była zamknięta, poprosiła więc panią z obsługi o otwarcie, ale żona usłyszała, że został uchwalony regulamin i ona ma obowiązek go egzekwować, a zgodnie z nim toaleta jest dostępna tylko dla odwiedzających muzeum i klientów kawiarni. Dopiero po chwili rozmowy i powołaniu się na fakt ciąży dała się przekonać i w drodze wyjątku tę toaletę otworzyła. To się pani chwali, ja dodam od razu. I pan Kamil pisze dalej tak. Rozumiem zamykanie toalet dla gości w przypadku prywatnych obiektów, restauracji i tym podobnych, ale przełomy są utrzymywane w zdecydowanej części z naszych podatków. W sytuacji, w której miejskie toalety występują sporadycznie, takie działanie wydaje mi się przesadą. Mamy nadzieję jutro z przedstawicielem czy przedstawicielką przełomów porozmawiać na naszej antenie. Jeżeli nie jutro, to pojutrze w tej sprawie. No i ciekawe jest to pana podejście, takie systemowe rozwiązanie, że skoro są instytucje, które opłacamy z naszych podatków, a toalet miejskich rzeczywiście jest jak na lekarstwo, to rzeczywiście czy to nie jest dobry pomysł, żeby te toalety były dostępne. A tak na marginesie, to jak wiemy, jeżeli chodzi o kawiarnie, to tam często możemy skorzystać, jeżeli nie jesteśmy klientami, czy restauracje, z takiej toalety, jednak musimy za to zapłacić. Są też takie miejsca w Polsce, te turystycznie oblegane, gdzie restauratorzy proponują za skorzystanie z toalety zaporowe ceny rzędu 10-20 zł, tak żeby zniechęcić ewentualnych chętnych. Nie wydaje się to w porządku. 12:12 to jest czas reakcji. Teraz wraca sprawa naszego słuchacza rannego ptaszka, ale takich rannych ptaszków okazuje się jest to wielu, wielu więcej.
Dzień dobry, Paweł ze Szczecina. Ja mam takie prośbę, czy może było coś zadziałać, żeby cmentarz był szybciej otwierany, bo jest na tę chwilę otwierany o 7 godziny, a ubiegłym roku było chyba bodajże 4 czy nawet 5 godzina. Jest problem od strony słońca, żeby nawet przejść na Mieszka Pierwszego. Dużo osób nawet w tym momencie stoi pod furtką, czeka, aby ochrona otworzyła. Z tego, co się dowiedziałem, zmieniła się tam pani pod względem właśnie tam kierowniczym. Dlatego są takie zmiany. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Przyszła nowa miotła i są zmiany. Generalnie cmentarze w Polsce są otwierane od godziny 7, więc to, że u nas było wcześniej, to ewenement. Czekamy na odpowiedź w tej sprawie z odpowiedniej komórki Urzędu Miasta, która to pewnie skontaktuje się z Zakładem Usług i Zakładem Usług Komunalnych. No i jeżeli będziemy mieli tę odpowiedź, natychmiast ją panu przekażemy. No, będziemy rzecznikiem pana postulatu, szczególnie teraz, kiedy rzeczywiście słońce wstaje sobie wcześnie, no i niektórzy chcieliby się znaleźć na cmentarzu, gdzie cisza, spokój, zaduma, refleksja właśnie w godzinach porannych. 12:13, czas reakcji. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że od 1 lipca wszystkie butelki do 3 litrów na napoje, w tym nawet na mleko, muszą być trwale mocno przytwierdzone, te plastikowe korki do butelek. To jest wymóg unijny, bo podobno korki od butelek są również uciążliwym, a nie tylko same butelki, odpadem zalegającym w środowisku, że na nic te akcje zbiórki korków na różne fundacje, na zakup wózków inwalidzkich, że podobno to i tak kropla w morzu potrzeb. No i być może teraz w związku z tą dyrektywą będzie tak, że zaczniemy zbierać sprzęt elektroniczny do tych różnych takich pojemników wystawionych dotąd na nakrętki. No i ten cenny metal, który zawiera się chociażby w telefonach komórkowych, będzie odzyskiwany i z tego będą te pieniądze chociażby na wózki inwalidzkie dla potrzebujących. A jak naszym słuchaczom podoba się nowa dyrektywa, żeby właśnie do butelki obowiązkowo mocno była przytwierdzony element zamykający, czyli nakrętka? No, chyba się nie podoba.
Dzień dobry, Darek z tej strony ze Szczecina. Tak naprawdę ta nakrętka to po dwóch, trzech odkręceniach maksymalnie odpada, tak więc to nie działa. Te przyłącze, które pozostaje, przeszkadza w napiciu się, podrażni usta. A tak naprawdę efekt żadny. Dziękuję, miłego dnia życzę wszystkim.
Tomek, na gorąco do słów pani Kądziołki, pani prezeski. Tu mam do panów redaktorków z czasu reakcji. panowie redaktorcy, redarkowie, nie wiem jak to odmienić. Po pierwsze, ta nowomowa to jest po prostu coś chorego. Nie dumniej brzmi pani prezes niż pani prezeska, no ale to nie jest najważniejsze. Pani ministerka, nakrętki. Przecież to będzie taki koszt dla nas, że to się w pale nie mieści. Nawet wspominaliście o prezesie tej firmy mleczarskiej. Przecież wszystko pójdzie tak do góry, te ceny. Nie dajmy się zwariować z jakimiś nakrętkami. Wszyscy i tak te nakrętki zrywają, bo szlaki trafia. Także nic się nie zmieni, to jest po prostu pić na wodę fotomontaż. Większy problem będzie z takimi rzeczami jak zgniatanie butelek, gdzie ludzie, część ludzi nie oderwie tych nakrętek. Zakręci, butelka będzie napompowana powietrzem, będzie zajmowała dwa razy więcej miejsca niż taka zgniesiona, bo powinno się odkręcić nakrętkę, zgnieść butelkę, wywalić do plastiku i tyle. A jeżeli ktoś śmieci, to są odpowiednie służby od tego, straż miejska, policja, i powinny karać mandatami za śmiecenie. To jest tak proste i logiczne, że aż nie wiem, nie potrzeba jakiejś dyrektywy unijnej. Niech się zajmą lepiej kontrolą zakładów, które walą chemię. Czyjecie się, zobaczcie, co się dodaje do jedzenia. Myślicie, że to, co jest napisane na etykiecie, to jest cała prawda? Wojna wisi na włosku, a ci się zajmują zakrętkami. No, także pozdrawiam dla pani prezeski i panów redaktorków.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy pana serdecznie. Co do feminatywów, prezeska jak najbardziej przez Radę Języka Polskiego jest zatwierdzona, dopuszczona. Przypomnę, że to nie są wcale takie lewackie zwyczaje. Chirurżka była już przed wojną. No, niektóre formy żeńskie rzeczywiście są dziwne i kuriozalne, więc nikt nie powie o pani podsekretarz stanu, podsekretarka stanu, prawda? Ale jeżeli pani prezeska życzy sobie właśnie tak być przedstawiona z polskiego stowarzyszenia Zero Waste, która była wczoraj naszą gościnią, bo też tak sobie życzyła, no to należy to respektować i tyle, ale każdy mówi jak chce. Najważniejsze, że nie zabroniono nam form męskich i tyle. 12.17, czas reakcji. Teraz będzie o tym przedsmaku wakacji. Jeżeli wakacje, no to czas zajrzeć do piwnicy, do schowka, na strych albo do kampera, no i sprawdzić, czy na przykład w butli gazowej, w kamperze, czy też w naszym zestawie na kemping jest butla nabita gazem.
Dzień dobry, moje nazwisko Wojtyś Mirosław. Zbliża się sezon letni, gdzie potrzebują mieć butle gazowe do kamperów, na łodzie motorowe, na jachty. W Szczecinie nigdzie nie przelewają, nie uzupełniają butli gazowych. Nawet z wymianą są problemy, a przy tym wymiana butli to jest sprawa sporna, bo tak jak ja mam nowiutkie butle atestowane, to mi ktoś wymieni na stare. I kiedyś było praktykowane to, że pan, który się tym zajmował, przelewał po prostu ten gaz do tych mniejszych butli. Bardzo proszę o ruszenie tego tematu, bo to jest temat gorący w tej chwili. Ludzie się szykują do wakacji, a w Szczecinie nie można uzyskać gazu propan-butanu do butli turystycznych. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia.
Dziękujemy również, życzymy dużo zdrowia i udanego mimo wszystko wypoczynku. I naszym pierwszym gościem jest pan Marcin Raubo, prezes Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie prezesie, czy rzeczywiście jest z tym problem chociażby na terenie zachodniopomorskich marin, czy też stacji paliw, bo przecież żeglarze to mobilny naród, mają samochody z napełnieniem tych turystycznych butli gazem?
No, rzeczywiście w ostatnich latach zauważamy taką jakby utrudnioną dostępność gazu. Jest tak, że no, można na tych koncernowych stacjach wymieniać butle o określonych gabarytach, czyli tam na przykład 2-5 czy 11-kilowe, zanosząc stary zbiornik, można otrzymać nowy pełny. Natomiast rzeczywiście jest problem z uzupełnianiem takich systemowych butli, które na przykład często przychodzą z jachtem bądź z kamperem jakby w zestawie. I tutaj jest pewien problem na stacjach. Obsługa nie chce tych butli z jakichś względów nabijać, nie ma takiej oferty i tutaj jest problem.
Jest problem i pytanie, jakie jest rozwiązanie? potrzeba po prostu istnieje ze strony żeglarzy tego, żeby brać drugą rezerwową pełną butlę, bo właśnie tych punktów, gdzie rzeczywiście można nabić gazem butlę, właściwie w zachodniopomorskim chyba nie ma.
Znaczy są takie miejsca. Tutaj no taka rada jest, żeby po prostu poradzić się czy to kolegów i koleżanek w marinie, czy na przykład obsługi portu, bosmana zaprzyjaźnionego, którzy często wiedzą, gdzie w danej okolicy można i czy w ogóle można taką butlę nabić. Niestety no jakby fakty są takie, że często te miejsca, które rzeczywiście taką usługę świadczą, to potencjalnie mogą to robić tak nie do końca zgodnie z cennikiem, tak, czy nie chcę powiedzieć prawem, natomiast nie jest to oferowana usługa. Ja nie jestem w stanie panu redaktorowi powiedzieć, czy to wynika z tego, że to nie jest rynek i po prostu stacje benzynowe nie są zainteresowane jakby takim produktem, bo być może jest więcej z tym problemu niż pożytku i przychodów.
Czy może względy bezpieczeństwa?
Czy być może prawo? Mhm. Czy być może prawo tego zabrania? Więc tutaj no jakby słyszałem ten postulat słuchacza. Ciężko powiedzieć, jak można interweniować, bo jeżeli to wynika z jakichś przepisów technicznych czy z przepisów prawa, no to jakby lobbowanie za korektą tego typu problemu no jest, jak wiemy, niezmiernie trudne, czasochłonne i absorbujące.
Pan Marcin Raubo, prezes Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. No cóż, z tej rozmowy konstatacja płynie nieciekawa, bo trudno jest rzeczywiście wymienić butlę, jeszcze wymienić to łatwiej, ale nabić butlę właśnie gazem propan-butan, taką turystyczną. No ale zobaczymy, jak to wygląda od strony lądu. Przy naszym telefonie pan Michał Szeftel, prezes Polskiej Federacji Campingu i Karawaningu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Panie prezesie, słucham. Proszę powiedzieć, czy na terenie zachodniopomorskiego, na terenie kempingów istnieje chociaż jeden, gdzie możemy właśnie nabić propan-butanem, gazem butle turystyczne?
Panie redaktorze, na terenie województwa zachodniopomorskiego mamy dzisiaj 30 obiektów, w tym ponad połowa to kempingi, reszta obiekty świadczące usługi kempingowe. 7 obiektów w swoich usługach świadczy właśnie napełnianie bądź uzupełnianie butli gazowych. I to są kempingi w Międzyzdrojach, w Drawnie, w Świętouściu, w Golczewie, w Dziwnówku, Ustroniu Morskim i w Złocieńcu. Te kempingi świadczą tego typu usługi, że po prostu turysta przyjeżdżający, posiadający butlę może ją doładować lub może wymienić. Reszta niestety nie ma takich usług, natomiast powinny te usługi świadczyć stacje benzynowe. Nie wszystkie świadczą i my dostrzegamy ten problem właśnie, ponieważ coraz więcej turystów, zwłaszcza od okresu pandemii, korzysta z kamperów i z przyczep, czyli z tej najbardziej bezpiecznej turystyki, dlatego że nie ma tam bezpośrednio kontaktów z turystą, a ma własny sprzęt do dyspozycji.
No właśnie, ma własny sprzęt do dyspozycji. Z tego, co pan mówi, wynika, że takiego punktu, gdzie można napełnić butlę, nie ma w Szczecinie, a to przecież duże miasto. Wspomniał pan prezes o stacjach paliw. Czy państwo w związku z tym problemem, że właśnie nie ma takiej stacji paliw, chociażby na terenie Szczecina, która napełnia takie butle, zamierzacie, nie wiem, zwrócić się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do innego ministerstwa, może infrastruktury, żeby pojawiły się jakieś regulacje, które no, zmienią tę sytuację?
Panie redaktorze, zwracamy się po pierwsze do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, również do Orlenu, ażeby uzupełnić usługi, które świadczą na stacjach benzynowych, właśnie o możliwość doładowania lub wymiany butli, ponieważ bardzo wielu turystów skarży się na brak. To, że to jest na paru kempingach, wcale nie znaczy, że wszyscy mogą korzystać i tam przyjeżdżać, bo to świadczy tylko usługi dla tych, którzy są wypoczywają na tych kempingach. Podejmiemy przed sezonem dosyć ważną akcję, aby umożliwić turystom uzyskanie pełnej informacji, gdzie można w poszczególnych województwach napełnić butle. I również podamy to na stronie internetowej, mamy własną stronę internetową, na której mamy jak co roku bardzo dużo wejść, ponieważ tak jak wstępnie już mówiłem, 97% całej bazy kempingowej jest zrzeszonej w Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu i po prostu turyści korzystają z tej pełnej informacji o bazie i będziemy robili wszystko, aby tą informację uzupełnić i żeby turysta był zadowolony i mógł uzyskać pełną wiedzę, gdzie takie usługi może zdobyć.
O tej stronie jeszcze za chwilę powiemy, ale mamy słuchacza na linii. Pan Antoni jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Z tego, co mi powiedziało kiedyś na stacji, nie można tankować butli turystycznych, ponieważ one są obciążone innym podatkiem. To jest paliwo pędne do aut, a do butli jest zupełnie co innego.
I stacje mają po prostu taki finansowo-prawny problem, rozumiem, proceduralny.
To jest tylko jedyny problem. Za zachodnią granicą Niemcy ładują, bo nie mają tej rozbieżności podatkowej. Podjeżdża kemperem, ładuje butle dużą jak chce, ładuje do auta.
Dziękujemy, panie Antoni. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i wracamy do pana prezesa Michała Szeftela. A propos państwa strony, tam na tej stronie właśnie Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu możemy znaleźć takie informacje, w których punktach na terenie kempingów, w jakich miejscowościach możemy butle wymienić, możemy nabić ją gazem propan, butan. Proszę powiedzieć, jak te informacje znaleźć?
Zaraz powiem, tylko zanim powiem, ustosunkuję się do tego, co klient powiedział. Oczywiście my tą sprawę poruszymy. Chcielibyśmy, aby sytuacja napełniania była podobna do Niemczech, żeby turysta nie miał z tym problemów. Natomiast wracając do strony, trzeba wejść na naszą stronę www.pfcc.eu, wejść na język, bo mamy tam w trzech wersjach językowych, polski, angielski, niemiecki, wejść na wersję polską i po prostu otworzyć bazę danych pod tytułem kempingi i zobaczyć, tam są różne układy, zarówno w zakresie województw, podziału regionalnego, w zależności od zniżek i każdy, otwierając każdy taką sesję, można wejść na dowolny kemping i sprawdzić w usługach, czy takie usługi dany kemping świadczy.
I to jest taka ikonka butli gazowej, po prostu widać tę ikonkę wyraźnie i to wtedy wiemy, że taki kemping takie usługi świadczy, prawda?
Tak, to jest podane w innych usługach. Tak jak pan redaktor mówi, jest tam narysowana ikonka butli gazowej. Jest jednocześnie, jeśli kliknie się na tą ikonkę, to jest opis tej ikonki, co ona świadczy i ona rzeczywiście pokazuje, jakie usługi można na kempingach uzyskać, w tym, jeśli chodzi o butle gazowe, szczególnie.
Niewątpliwie z roku na rok kemping, a szczególnie karawaning, jest coraz modniejszy i popularniejszy. Pomogła tutaj pandemia, bo musieliśmy żyć w oddzieleniu od innych członków społeczeństwa. No to taki kemping czy karawaning czy kamper, no to jest wymarzony. Proszę powiedzieć, z punktu widzenia Warszawy, jak to wygląda na ten sezon? Czy można jeszcze wypożyczyć kampera w Warszawie?
To znaczy, zgadzam się z tym, co pan redaktor powiedział. Rzeczywiście pandemia otworzyła ludziom oczy. Wtedy ta turystyka kempingowa, karawaningowa okazała się najbardziej bezpieczna, bo każdy miał własny sprzęt, nie musiał korzystać z ogólnodostępnych toalet, ale miał do dyspozycji. Z wypożyczalnią od tamtego czasu jest dosyć trudno. Powstaje coraz więcej wypożyczalni kamperów, przyczep. One są wynajmowany turystom i trzeba po prostu, jeżeli ktoś ma zaplanowany w szczycie sezonu urlop, powinien jak najszybciej się porozumieć z takim wypożyczalnią i dowiedzieć się, czy są jeszcze miejsca, bo wiem, że z tym są problemy, przynajmniej tutaj na terenie naszego województwa.
My jesteśmy w trakcie ustalania, czy u nas są problemy. Już na zakończenie, panie prezesie, proszę powiedzieć, jakie są pana plany wakacyjne, jeżeli chodzi o właśnie spędzanie tych wakacji we własnym zakresie, z dużym poczuciem swobody i wolności, no bo jeżeli ma się ze sobą swoje mieszkanie, no to jest wygodne.
Panie redaktorze, ja jako prezes Polskiej Federacji Kempingu Karawaningu mam tą wiedzę, że znam niemal wszystkie kempingi w Polsce, także nawet jeśli jest przeprowadzona jakaś lustracja kempingów, to wiem, czy ta lustracja, oczywiście potwierdzona przez właściciela podpisem, czy ona jest prawidłowa, czy nie są tam pisane rzeczy. Tak jak co roku jeżdżę, wybieram sobie regiony różne, w tym roku chcę jechać na środkowe wybrzeże, być może również na zachodnie i obejrzeć kempingi, ponieważ muszę powiedzieć, że tak jak prowadzimy pełną statystykę, największy ruch kempingowy i krajowy, i zagraniczny odbywa się na wybrzeżu, szczególnie na wybrzeżu zachodnim, na Mazurach oraz w Tatrach.
No bo wybrzeże zachodnie jest bardzo piękne i bijemy rekordy, jeżeli chodzi o obecność turystów nad morzem właśnie na terenie Pomorza Zachodniego.
Tak, no my prowadzimy co roku taki konkurs Mister Camping na najbardziej frekwentowane i najlepiej świadczące usługi kempingowe i muszę powiedzieć z zadowoleniem, że wielu laureatów tego konkursu właśnie jest z województwa zachodniopomorskiego.
Pan Marcin jest z nami, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym przedstawić pewne rozwiązanie, bo na rynku można kupić taką butę tworzywową z zaworem zwrotnym. Ona pozwoli napełnić nam gaz LPG na stacjach i butna się wyłącza i więcej nam nie nabija. To taki zabór bezpieczeństwa, tylko że w każdej Europie, w każdym mieście to jest powszechnie, można podjechać, zabijać bagażnika i nabić, a jednak u nas jak wchodzę tą butlą na zewnątrz, to teraz mnie wyganiają, bo niestety ta butla jakby ma wszystkie testy, ma wszystkie papiery, ale u nas fizycznie tych butli nie można wbijać. Butla jest bezpieczna, atestowana, ma wszystkie homologacje europejskie, jednak u nas ich jakby no, na stacjach ich nie przestrzegają i każą tą butlę mi zabierać, tak? Więc nabijam często po prostu z bagażnika i nikt tego nie widzi, bo to jest super bezpieczna i stosują cały czas, tak? Tylko że bardzo droga, bo kosztuje prawie 1000 zł.
Czyli prawo nie nadąża, panie Marcinie, za zmianami,
tak,
za nowoczesnością.
Bo nabijanie tych zwykłych 11 butli jest niebezpieczne, bo jak ktoś przesadzi z ciśnieniem, to wiadomo, może dojść do niebezpieczeństwa, tak? Bo nikt nie wie, ile gazu wchodzi tak do butli, tak? Bo nie wiemy, czy butla jest pełna, czy pusta, ile gazu się nabija, tak?
Bardzo dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy panie Marcinie serdecznie. Czyli panie prezesie, przypomnę, kończymy rozmowę z panem Michałem Szeftalem, prezesem Polskiej Federacji Kampingu i Karawaningu. Będziecie rozmawiać z rządzącymi do tego, żeby wprowadzić takie regulacje, żeby taka sytuacja, o której mówił pan Marcin, czy wcześniejszy słuchacz telefoniczny, no nie miała już miejsca, żebyśmy mogli te butle wymieniać, nabijać w większej liczbie punktów, szczególnie na stacjach paliw, niż to jest obecnie, bo praktycznie w zachodniopomorskim jest to bardzo trudno, o ile niemożliwe.
Panie redaktorze, no naszym celem statutowym jest działanie na rzecz, po pierwsze, rozwoju bazy kempingowej w Polsce, a po drugie, działanie na rzecz turystów. Robimy wszystko, aby ułatwić życie, podróż, wypoczynek turystom i będziemy podczyniali wszelkie działania, zarówno w stosunku do władz samorządowych, rządowych, aby ułatwić turystom możliwość podróżowania, w tym również napełniania butli gazowych.
Trzymamy za słowo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. To jest czas reakcji, a my za chwilę zajrzymy do rolników na Wały Chrobrego. Od dzisiaj do godziny 16, taki jest plan, 17 maja, czyli do piątku, zamierzają parkować swoje pojazdy właśnie pod Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, to w ramach protestu. Przy Wałach Chrobrego jest Adam Wosik. Halo Adamie.
Tak, to prawda, trafiłeś w dziesiątkę, mówiąc obrazowo, bo rzeczywiście rolnicy w tej chwili parkują swoje pojazdy rolnicze, nie tylko pojazdy, również samochody osobowe, mamy również samochody dostawcze, a więc tego jest tutaj sporo, kilkadziesiąt sztuk naliczyłem. Przypominam, poprzedni protest to było ponad 100 pojazdów rolniczych. W mojej ocenie nie ma szans, aby do tej setki tutaj dobić, jak skończymy na 30, może 40, to będzie wszystko. Rzeczywiście przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w tej chwili te ciągniki parkują. Mieli dzisiaj rolnicy spotkać się z wojewodą zachodniopomorskim. Z tego co wiem, do takiego spotkania nie dojdzie. Być może dojdzie do spotkania z wicewojewodą zachodniopomorskim. Na jutro rolnicy planują spotkanie z posłem Jarosławem Rzepą z Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i cały czas walczą o ten swój jeden najistotniejszy dla nich postulat, czyli Zielony Ład, który no jest dla rolników, mówiąc obrazowo, nie do przyjęcia. To, co ważne z tych rzeczy drogowych, jeśli pozwolisz, jeszcze tylko o jednej rzeczy powiem.
O to chodzi, tak, czy są ważne utrudnienia w ruchu i gdzie?
Tak, o dwóch utrudnieniach powiem. Jedne związane są tu ze Szczecinem, drugie z regionem, ale zacznę od tych szczecińskich. Rolnicy dojechali już, to oznacza, że i ta trasa przejazdu, ulica Energetyków, Brama Portowa, Niepodległości jest już uwolniona i można swobodnie centrum miasta się poruszać. Oczywiście, jeśli korki powstały, no to musimy odczekać kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, aż to wszystko nam się nieco zwolni. I jeśli pozwolisz, jeszcze jednej rzeczy, bo też zapowiadaliśmy gdzieś nieformalnie na antenie, że być może będzie akcja nasuwania wielkiego mostu w Wolinie, tego drugiego, tej drugiej nitki, która będzie służyła drodze szybkiego ruchu. No i ta planowana dziś na środę akcja nasuwania, wiem, że się nie odbędzie. Powód prozaiczny. Wieje, po prostu wieje. Jak będzie czwórka, czyli do czwórki, mówiąc obrazowo, to będzie można ten most nasunąć, a ponieważ w Wolinie sprawdziłem, jest około dziewiątki w tej chwili i ta dziewiątka utrzyma się prawdopodobnie aż do piątku, więc do piątku ta akcja nasuwania mostów w Wolinie na pewno się nie odbędzie. I jeszcze wracając do rolników, prawdopodobnie, tak jak mówił, wspomniałeś, do piątku, do godziny 16 będą tutaj protestować. Co będzie dalej, nie wiem, za chwilę spróbuję z rolnikami porozmawiać i o 13 w serwisie informacyjnym postaram się nieco więcej przekazać.
Najważniejsze, że nie ma większych utrudnień w ruchu z powodu tego protestu. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, Adam Wosik.
Dziękuję.
To jest czas reakcji, 12.38. Adam mówił o silnym wietrze. No teraz w Szczecinie porywy do 13 metrów na sekundę. Jutro jeszcze ten wiatr może być silniejszy, ale generalnie będzie pogodnie. Jak jednak się okazuje, taki wiatr jak wieje obecnie, a w Wolinie wieje silniejszy, no bo bliżej morza to i wiatr silniejszy. Okazuje się, że operacja nasunięcia przęsła wiaduktu nad Estrójką jest w takich warunkach pogodowych niemożliwe. 12.39, czas reakcji. To teraz w takim razie sprawa, którą zgłosił nam jeden z naszych słuchaczy, pan Sławomir. Widział, jak po 22.30 w niedzielę w budynku Enei, vis-a-vis zresztą budynku Radia Przywojska Polskiego, palą się światła, pełna iluminacja. No i my zapytaliśmy Enei, skąd to oświetlenie, czy to taka reklama usług, że u nas prądu dużo w tej Enei. No ale nie. Podobno ta iluminacja wynika z tego, że akurat nocą to biuro obsługi interesanta Enei właśnie tutaj przy Wojska Polskiego w dawnej transformatorowni jest po prostu sprzątane i stąd te światła. Jednak słuchacz nie daje za wygraną, bo twierdzi, że długo pali się to światło, no za długo jak na sprzątanie. No wie pan, może to jest takie dokładne, bardzo, bardzo, bardzo sprzątanie. I tyle w tej sprawie. 12.40, przynajmniej na razie, to jest czas reakcji. No i teraz sprawa związana z koncertami. Z koncertami w ramach Juvenaliów. Napisał do nas pan Dariusz. Dzień dobry, proszę o pomoc. Zakupiłem bilety na Juvenalia w Szczecinie, gdzie główną gwiazdą miała być Daria Zawiałow. Koncert jej odwołano. Reszta artystów ma być, ale mnie nie interesują. Zgłosiłem się do sprzedawcy o zwrot za bilety i dostałem wiadomość odmowną. Dlaczego muszę zaakceptować innego artystę, mimo iż chciałem obejrzeć Darię Zawiałow, a reszty nie lubię? No pewnie, że ma pan prawo nie lubić. Gust nie podlega dyskusji i na ten temat będziemy rozmawiać z panem Łukaszem Perytem, zastępcą miejskiego rzecznika konsumenta w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rzeczniku, no wydawałoby się, że tak, jeżeli idę do sklepu i na przykład zamawiam sobie łopatkę wieprzową, a dostaję wołowinę, to jestem niezadowolony i nie chcę tej wołowiny. Tutaj umawiam się z kimś, a taki zakup biletu jest pewną umową, że będą tacy, a tacy artyści. Jeden artysta wypada, więc ja już nie chcę iść na ten koncert, bo inni mnie nie interesują. No to pytanie, czy tutaj organizator koncertu ma prawo odmówić zwrotu i przyjęcia biletu?
Faktycznie przyznałem, jest coś na rzeczy, bo teraz jak się przyglądam w ogóle treści biletów, które były dystrybuowane przez ten portal, tak, czy jakby to tam nazwać, ten serwis biletowy, to wykonawcy są wyeksponowani, czyli nasze nazwy wykonawców. Na każdy dzień jest to inny, jakby wykonawca jest gwiazdą, więc można by przyjąć, że usługa była prezentowana jako związana z występem konkretnego wykonawcy. W przypadku miała być to Daria Zawiałów.
Tak, w sobotę miała wystąpić.
Właśnie, się okazuje jej nie ma, zamiast niej wystąpią inni wykonawcy, okej. Natomiast to nie zmienia faktu, że no, do pewnego stopnia zmienił się jakby przedmiot oferty, tak? No bo na dzień zakupu biletów miała być to Daria Zawiałów, która wystąpi w ramach jubenaliów szczecińskich. Teraz się okazuje, że tak naprawdę jej nie będzie, więc no, kupiliśmy bilet na nieco inną imprezę, aniżeli teraz ma być ona organizowana. Oczywiście powstaje pytanie, czy jest to już od razu podstawa do zwrotu ceny biletu, czy na przykład do jej obniżenia z uwagi na to, że inni wykonawcy no, są, aniżeli Daria Zawiałów, mogą być postrzegani jako nie, być może mniej wartościowi albo więcej wartościowi, no to już jest jakby pojęcie bardziej względne. Natomiast no, pytanie jest, czy to jest podstawa do zwrotu całej ceny.
Zatrzymajmy się tutaj, niech rośnie napięcie, bo mamy tutaj odpowiedź właśnie od operatora, od sprzedającego bilety. Informujemy, że mimo zmian w programie trzeciego dnia festiwalu Juvenalia Szczecin, wszystkie zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy wkrótce zaprezentują zastępstwo za koncert Darii Zawiałów. No i dalej, że kto tam wystąpi, przepraszamy za niedogodność. Godności. No, moim zdaniem nie powinno być tak, że nie możemy otrzymać zwrotu za bilet i po prostu zwrócić ten bilet, no bo po prostu to nie jest ten koncert, tak jak pan mówił na początku, na który się wybieramy. Ale co na ten temat mówią przepisy prawa?
Znaczy tutaj, jakby to ująć, znaczy tak czy inaczej nie możemy zwrócić biletu zakupionego online, korzystając z uprawnień ustawy o prawach konsumenta, bo co prawda jest taka ustawa, która dopuszcza zwrot towarów zakupionych przez na przykład właśnie internet w ciągu 14 dni od zakupu, natomiast tutaj w tym przypadku jest wyłączenie, że ten przepis nie dotyczy wydarzeń kulturalnych, jeżeli w umowie oznaczono dzień oraz okres świadczenia usługi. Natomiast wracając jakby do tematu, nie byłoby problemu, wydaje mi się, w przypadku, kiedy byśmy kupowali po prostu bilet na koncert Darii Zawiałów. Tak, jest jeden wykonawca, Daria Zawiałów, kupujemy koncert, znaczy kupujemy bilet na tego wykonawcę, koniec, kropka. Natomiast tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju festiwalem po prostu, tak? Że tam wykonawców jest powiedzmy pięciu, czy nie wiem, ile tam ma wystąpić w danym dniu, więc kupujemy co do zasady bilet na wydarzenie pewnego rodzaju właśnie składające się z iluś tam występów wykonawców. Niemniej, znowuż wracając do początku naszej rozmowy, na bilecie jest wyeksponowana mimo wszystko Daria Zawiałów jako główna gwiazda, więc jest to na pewno główny atut tego festiwalu i w tym przypadku no, pozostaje do zważenia, czy jej brak stanowi już podstawę do zwrotu jakby całości, no po prostu biletu, tak? Rezygnacji z całego festiwalu, z tych innych, no powiedzmy właśnie wykonawców. Czy jest to najwyżej podstawa do na przykład żądania o obniżenie po prostu ceny? No tutaj jest sprawa jakby indywidualna i ocenna, sam pan to zapewne zauważył z uwagi na jakby preferencje tej osoby, która się poskarżyła do pana na taką sytuację, dla tej osoby tylko i wyłącznie zależało to, żeby móc zobaczyć Darię Zawiałów, jak się okazuje, to jest teraz niemożliwe. No i teraz mamy do czynienia z taką indywidualną, powiedzmy, ja wiem, oczekiwaniem, cechą tego koncertu, który miał być jakby zrealizowany, a który, jak się okazuje, no, nie będzie do zrealizowania.
Ja no to tyle, mówmy no, bez ogródek, panie Łukaszu. No, czy ma klient szansę i prawo do zwrotu należności za ten bilet?
Ja myślę w ten sposób. Potraktujmy to zgłoszenie, które on wykonał w stosunku do sprzedawcy tego biletu jako reklamację. Ona, jak rozumiem, została odrzucona tym mailem, który...
Tak jest.
Otrzymał. Jeżeli to mimo wszystko jakby, no, a to jednoznacznie wynika z tego maila, takie załatwienie sprawy nie satysfakcjonuje tego konsumenta. Może się zgłosić tutaj po pomoc naszego biura, rozważymy kwestię ewentualnego wystąpienia do organizatora i tutaj, znaczy nie tyle do organizatora, ile do sprzedawcy tego biletu i no, dalsze wsparcie dla tego człowieka, dla tego pana w dochodzeniu roszczeń.
O, to panie Dariuszu, prosimy zgłosić się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a przy naszym telefonie jest słuchacz pan Artur. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Ja znam jeszcze jedno rozwiązanie na takie rzeczy. Nauczony własnym doświadczeniem, gdzie są właśnie trzeba się szarpać jakiś zwrot biletów zakupionych, czy usługi i tak dalej, no cokolwiek towar. Ja polecam kupowanie biletów czy czegokolwiek. No nie każdy ma, ale powiedzmy większość ma ludzi za pomocą karty kredytowej. Nie ma możliwości, kiedy zgłaszam opcję taką chargeback, jestem niezadowolony z usługi albo z towaru nie przyszedł, przyszedł nie taki jak trzeba, usługa została wykonana źle, zgłaszam do banku i taki koncern jak Visa, takie serwisy biletowe, że tak powiem, zjada na śniadanie. Ja dostaję w ciągu 24 godzin pieniądze, a oni się z nimi szarpią. Zresztą te szarpanie nie polega długo, po prostu Visa wychodzi z tego jako taki gigant. No i te serwisy biletowe z reguły odpuszczają sobie.
O, to dziękuję panie dobra. Arturze za ten wniosek racjonalizatorski, bo no, gigant może więcej, czyli przytulajmy się do gigantów obsługi kart kredytowych. Panie Łukaszu, co pan sądzi o takim rozwiązaniu, o którym mówił pan Artur?
No jest to pewnego rodzaju, jak rozumiem, obejście dla tej sytuacji. Pytanie jest tylko takie, do jakiego terminu od dokonania płatności ten chargeback jest możliwy. Wydaje mi się, że to jest jakieś ograniczenie czasowe. Więc jeżeli ktoś kupował te bilety...
Z dużym wyprzedzeniem, prawda?
No tak. Właśnie, to pytanie, czy będzie mógł z tego skorzystać, z takiej opcji. No tego nie wiem, bo aż tak się nie wgłębiałem w tą formę płatności. Tak,
no niemniej prosimy pana Dariusza, żeby się z państwem skontaktował i będziemy wtedy na bieżąco śledzić rozwój wydarzeń, czy pan Dariusz zrezygnuje z tego koncertu, czy jednak może nie, ale państwo go wspomogą. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Peryt, zastępca miejskiego rzecznika konsumentów w Szczecinie.
Dziękuję.
To jest czas reakcji, a teraz wracamy do, no właśnie, niech tytuł może piosenki Maryli Rodowicz posłuży za wskazanie tego tematu. Nie ma jak pompa.
Dzień dobry, Henryk z Pogodna. Ja proszę państwa, w sprawie tych pomp, bo coś mi się tutaj nie zgadza. 65 lat temu, proszę państwa, tu koło mnie zaraz pompy są. Wchodziło się, bo jak nie było wody, po wodę kolejka była, piliśmy i wszystko działało. Potem panowie co jakiś czas tam zamykali to wszystko, wyciągali jakieś filtry, zardzewiałe to było by tego i dalej się używało. I do czego zmierza? Proszę państwa, czy Niemcy budując te pompy od razu tą wodę taką niezdatną do tego, czy ona była zdatna? Od którego roku jest niezdatna nasza woda? Jeżeli ta woda jest niezdatna, jaki skład jest tej wody? Może z ciekawości bym się zapytał, czy żelaza, czy czego. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. No piliśmy tę wodę oczywiście w dzieciństwie. Ja mieszkałem w pobliżu takiej pompy. To oczywiście jak człowiek był zmęczony, spocony, to pił. Nie wiem, czy tam były wtedy tabliczki, że woda niezdatna do spożycia, ale spożywało się tą wodę i się żyje, czego jestem dowodem. Żyje również Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Żyję, dzień dobry. I też piłam z różnych źródeł tę wodę, ale o problemach różnych potem z brzuchem lepiej nie opowiadać. Znaczy no. To 65 lat temu, jak było, to ja nie pamiętam jeszcze. Ale na pewno było
ja też nie, od razu
inaczej.
Się zgłoszę, że proszę mnie tutaj nie wrzucać no do
właśnie,
takiego ogródka. Ale teraz pytanie. No, ja rozumiem, że zwik tutaj dmucha na zimno. Są to ujęcia głębokie i to nie są z jakichś rur doprowadzone do tych pomp, tylko one ciągną po prostu wodę z ziemi, mówiąc kolokwialnie. I teraz
są głębinowe studnie z różnej głębokości pobierające wodę. My dzisiaj mamy rozporządzenia ministra zdrowia i innych ministrów, które bardzo konkretnie określają, jakie parametry musi spełniać woda zdatna do spożycia dla ludności. W związku z tym my musimy spełniać pewne wymogi i wytyczne i taką wodę, tak jak już wczoraj, nawet przedwczoraj pewnie mówiłam, kilka razy na różnych etapach my musimy sprawdzać i to robimy. I ta woda, którą mamy w naszych kranach, te parametry spełnia. I teraz ona spełnia te parametry, ta woda, którą mamy z Miedwia, czyli takie ujęcie powierzchniowe i ta woda, którą mamy z tego ujęcia Pilchowa, też no, z tych naszych głębinowych ujęć. Natomiast jaka jest wartość i zawartość różnych substancji, które potencjalnie mogą być szkodliwe w tych naszych pompach, tego nie wiemy. Przede wszystkim to nie wiemy w jaki sposób, znaczy co przeniknęło do gleby w okolicy tej pompy i co potem do tej wody naszej się dostaje. W związku z tym jakby ta woda, która jest w pompie, jest niezdatna do spożycia. My jej na bieżąco nie badamy, w związku z tym nie wiemy jaki dokładnie jest jej skład i co dokładnie się w niej znajduje. znajduje. I rzeczywiście w latach 60., tak jak mi pan kierownik opowiadał, to on sam biegał po podwórku i stał w kolejce bardziej po tę wodę w momencie, w której była przerwa w dostawie wody niż z samej chęci picia jej właśnie z tego źródła. Natomiast rzeczywiście mieszkańcy z niej skorzystali i pili, natomiast no to było wiele lat temu i dzisiaj rzeczywiście te warunki są inne. Więc my musimy sprawdzić tę wodę pod kątem mikrobiologicznym, różnych mikroorganizmów i innych żyjątek, które teoretycznie mogą się przedostać przez glebę do tej właśnie wody w studniach głębinowych. Studni w mieście jest, tak jak mówiliśmy wczoraj, 130. W związku z tym jakby badanie wody ze studni w 130 miejscach byłoby ogromnie kosztowne, bardzo czasochłonne i mogłoby nie dawać tych wiarygodnych danych. W związku z tym wody ze studni nawet po przegotowaniu nie radzimy pić. To nie oznacza, że jakbyśmy jej się napili, to byśmy nagle umarli albo coś by nam się wydarzyło.
Natomiast my, tak jak powiedziałam,
tak, my, tak jak powiedziałam, musimy spełniać wymogi ministerialne i to robimy. I teraz, gdyby ktoś się zastanawiał, taka woda ze studni głębinowej, ona w zależności od głębokości i od miejsca, tak jak powiedziałam, różne rzeczy mogły w glebę się wchłonąć i przedostać do tej wody. I teoretycznie przygotowanie spowodowałoby, że większość mikroorganizmów, które mogłyby w tej wodzie być, zostanie, że tak powiem, zamordowana. Nie będzie ich. Natomiast są jeszcze inne elementy i inny typ zanieczyszczeń, który może powodować, że ta woda będzie dalej dla nas niezbyt bezpieczna i smaczna. Dlatego, tak jak powiedziałam, wody ze studni głębinowych nie pijemy, cieszymy się z tej, którą mamy w kranie.
Nie pijemy, ale za to podziwiamy te pompy, bo tak jak pani powiedziała, tych ujęć głębinowych jest ponad 100 na terenie miasta, ale mamy 28 pomp zabytkowych, wspaniałych, o które dbacie i za to trzeba wam podziękować, bo to jest taki charakterystyczny znak naszego miasta, te piękne pompy.
I to są takie dodatkowe prace, które my prowadzimy, bo rzeczywiście jakby jest to jeden z małych elementów naszej działalności, ale nie ten kluczowy. Natomiast panowie nasi pieczołowicie próbują odwzorować poszczególne elementy, bo te pompy są odrestaurowywane i remontowane nie tylko w środku, czyli w tych mechanizmach, które mają powodować, że ta woda jest tam zaciągana, ale także dbają właśnie o tę warstwę wizualną. Mamy przecież specjalne wycieczki czy ścieżkę taką turystyczną właśnie ślad naszych szczecińskich
i one
pomp.
Się cieszą wielkim powodzeniem. Wejdę państwu, bo jest słuchacz z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, Michał Sołusz. Moim zdaniem te pompy berlinki są jakby infrastrukturą krytyczną, w związku z czym one są na czarną godzinę. W związku z tym ZWiK powinien mieć wiedzę o jakości wody i tą wodę informację przekazywać świetnie do Centrum Informacji Kryzysowej, żeby oni także mogli wiedzieć w przypadku jakiejś katastrofy. Z tej pompy woda może być dana do picia, z tej po przygotowaniu, a tej w ogóle nie wolno korzystać.
Czyli powinna być taka mapka, panie Michale, dziękujemy bardzo, gdzie woda się nadaje do picia, a gdzie nie. No i wyzwanie, pani Hanno, bo tutaj pani mówiła o kosztach, a tutaj słuchacz postuluje, żeby to było określone, która pompa jest cacy, a która jest B.
Nie wydaje mi się, żeby na ten moment było to możliwe, ale przekażę taki sygnał służbom naszym, żeby się nad tym zastanowili. Przypominam, że tych zmiennych i wytycznych, dla których ta woda byłaby dobra albo nie byłaby dobra, jest duża i jednego dnia mogłoby być wszystko w porządku, a innego razu ktoś mógłby zanieczyścić glebę, wylać, nie wiem, jakiś stary olej silnikowy, który gdzieś tam by się wchłonął i już by nie była zdatna do spożycia. Ale rzeczywiście przekażę ten sygnał, tak, żeby ktoś go przeanalizował przynajmniej.
Miejmy nadzieję, że przeanalizuje i być może coś drgnie. Pan Michał, dziękuję mu bardzo i pani Hannie Pieczyńskiej także. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Czystej wody życzymy sobie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i na pewno będziemy ją dostarczać. Do usłyszenia.
To cieszymy się bardzo, a my będziemy dostarczać kolejnych wrażeń w czasie reakcji jutro po godzinie 12. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Jutro natomiast o 12 zasiądzie przy mikrofonie Krzysztof Kukliński. Czekamy na to spotkanie. Obecność obowiązkowa. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.